Kilkadziesiąt lat temu spędziłem dużo czasu stojąc w palącym słońcu i przyglądając się, jak grupa spoconych żołnierzy usiłuje rozwiązać pewien problem. Służyłem wtedy w armii izraelskiej, skończyłem psychologię i po roku służby jako oficer piechoty zostałem przeniesiony do wojskowej grupy działań psychologicznych, gdzie między innymi miałem pomagać w ocenie kandydatów do szkolenia oficerskiego. Nie, to nie jest początek mojej historii. To fragment książki Daniela Kahnemana Pułapki myślenia, a konkretnie rozdziału pod tytułem Złudzenie trafności. Kahneman opisuje własne doświadczenia i wnioski, odkrycia związane z selekcją kandydatów na oficera. Kiedy w rzeczywistości biznesowej spotykam się z różnymi próbami oceny drugiego człowieka pod kątem jego przydatności w zespole, jakości współpracy, to nie mogę pozbyć się wrażenia, że część z tych działań daje właśnie złudzenie trafności. Ale wrażenie może być złudzeniem, a ja potrzebuję czegoś więcej. Postanowiłem przyjrzeć się sprawie bliżej. Nazywam się Rafał Ignasiak i zapraszam do słuchania kolejnego odcinka podcastu Ludzkiej Strony Zarządzania.
Ludzka Strona Zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania.
W biznesie, podobnie jak w wojsku, poszukiwane są metody, które pozwolą ocenić przydatność kandydata do pracy, jego dopasowanie do zespołu i efektywność zadaniową. Chcemy wiedzieć, a najlepiej mieć pewność, z kim mamy do czynienia. Oczywistym jest, że błędy w ocenie to koszty, a im bardziej odpowiedzialne stanowisko, tym mniejszy margines na ich popełnienie. W związku z tym wykorzystywane są różne narzędzia, metody, procesy, które zwiększają szanse na wybór odpowiedniego kandydata. Część z tych narzędzi wykorzystywana jest w programach rozwojowych, a także w działaniach mających poprawić relacje w zespole czy ułatwić pracę menadżerowi zarządzającemu zespołem. Mamy więc do dyspozycji wywiady ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, próbki pracy, testy wiedzy, testy zdolności poznawczych, inteligencji, zatrudnienie, zadania próbne, assessment center, ośrodki oceny oraz testy psychologiczne badające osobowość kandydata. Te ostatnie chętnie wykorzystywane są właśnie do pracy nad poprawą relacji w zespole czy doborze odpowiednich kandydatów do zespołu. To, co Kahneman opisuje w swojej książce, zaliczylibyśmy w dzisiejszej nomenklaturze do assessment center. I niezwykle ciekawe są wnioski zarówno samego autora, jak i innych badaczy dotyczące wartości tego narzędzia. My jednak skupimy się dzisiaj na testach, a szczególnie na testach psychologicznych. Dlaczego? Na wielu szkoleniach spotykam się z mniej lub bardziej podobnym komentarzem. Taki jestem, w teście mi wyszło, że jestem żółty, zielony, niebieski, czerwony. Albo mieliśmy szkolenie i w moim zespole najwięcej jest takich to a takich. Albo jeszcze inaczej. Z nim się nie da nic zrobić, bo on jest typem X, Y albo Z. Ale czy rzeczywiście tak jest, czy to może rodzaj jakiegoś złudzenia, że ludzi da się scharakteryzować w ten sposób, określić ich jakimś kolorem, albo jakimś typem, albo jakimiś literami? Dodatkowo Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu zorganizowało spotkanie poświęcone właśnie różnego rodzaju testom osobowości, predyspozycji, testom badającym nasze talenty. Postanowiłem pozbierać wiedzę i odpowiedzi na niektóre pytania, czyli jakich informacji dostarczają, na ile te informacje są użyteczne, na co warto uważać podczas ich stosowania oraz jak korzystać z nich tak, jeśli już korzystamy, żeby nie robić krzywdy sobie i innym. W głowie cały czas dźwięczało mi pytanie, czy rzeczywiście można w prosty sposób określić, jaką ktoś ma osobowość. Czy można to zrobić za pomocą testu, który zajmuje kilkanaście minut i mieć z tego użyteczną informację na potrzeby pracy zawodowej, współpracy z tym człowiekiem? Czy to naprawdę jest możliwe? Na pomiar osobowości i szerzej różnic indywidualnych można spojrzeć z trzech perspektyw. Mówił o tym Sławek Jarmusz podczas dorocznego spotkania Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Po pierwsze z perspektywy teoretycznej, po wtóre z perspektywy metodologicznej, a po trzecie z perspektywy biznesowej, użyteczności biznesowej narzędzi.
Ale zaczynając po kolei, teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych to domena psychometrii, czyli części czy działu psychologii. Psychometria opiera się na zdobyczach matematyki i statystyki. Umożliwia ujęcie zachowania jednostki w postaci pomiaru liczbowego, dzięki czemu daje nadzieję na obiektywny i naukowy opis człowieka. I myślę, że warto tutaj, przynajmniej z mojej perspektywy, podkreślić te dwa słowa. Daje nadzieję. Psychometria tworzy różnego rodzaju procedury badania testowego w psychologii poprzez obiektywizację, pomiar rzetelności, trafności, standaryzację i normalizację. Szczególnie istotna, o czym za chwilę, będzie rzetelność narzędzia, czyli na przykład testu osobowości i jego trafność.
Zacznę może od tego, czy warto zacząć od tego, że testy psychometryczne cieszą się dość dużą popularnością zarówno w środowisku naukowym, jak i w środowisku praktycznym.
Drugi z moich rozmówców, dr Mateusz Hauk, który zawodowo również zajmuje się testami psychometrycznymi, pracuje na uczelni.
To znaczy coraz częściej są wykorzystywane w działalności biznesowej, w działalności organizacyjnej. Z jednej strony w celach selekcyjnych, z drugiej strony w celach rozwojowych. I myślę, że warto powiedzieć kilka słów o tym, czym jest test psychometryczny, czym się różni ewentualnie od innych sposobów diagnozowania pomiaru. Na co warto zwracać uwagę i co to znaczy, że test jest dobry.
Czym jest test psychologiczny?
Najczęściej jest to zestaw jakichś pytań, bądź zadań, bądź stwierdzeń, za pomocą którego szacujemy, innymi słowy określamy nasilenie jakichś cech psychologicznych. I w związku z tym test psychometryczny jest pewnym sposobem odpowiedzi na pytanie, jaka jest rzeczywistość, czyli jaki człowiek jest w obrębie cech psychologicznych. Z racji tego, że test zazwyczaj składa się z jakiejś próbki właśnie zachowań, pytań, stwierdzeń, zadań, odpowiedzi, które uzyskujemy, pozwalają nam z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować o tym, jakie cechy dana osoba posiada, czy jak mogłaby się zachowywać.
Czyli test psychologiczny to próba opisu rzeczywistości, a wyniki tego testu opisują tę rzeczywistość tylko z pewnym prawdopodobieństwem.
To prawdopodobieństwo związane jest z tak zwanym przedziałem ufności. Innymi słowy, każdy test jest obarczony błędem.
Każdy test jest obarczony błędem. To kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, stosując testy.
I w większym bądź mniejszym stopniu jest podatny na czynniki zewnętrzne, czyli na to, w jakim czasie wykonywany jest test, w jakim czasie dana osoba wykonuje ten test, co się dzieje w kontekście temperatury, otoczenia, hałasu, oświetlenia, czyli mówię tutaj o takich bazowych warunkach zewnętrznych, ale też mówię o takich warunkach, które są związane z naszymi myślami, emocjami, czy nastrojami, stanem emocjonalnym, w którym w danej chwili jesteśmy. No i kolejna rzecz, no, zawsze możemy się uczyć, to znaczy w zależności od tego, czego doświadczymy, albo co się wydarzy, nasze odpowiedzi mogą być trochę inne.
W tym ujęciu teoretycznym warto zwrócić też uwagę na jedną rzecz, o której mówi Sławek Jarmusz.
I kiedy patrzymy na różnego rodzaju teorie, na różnego rodzaju narzędzia, które mamy na rynku, no to pierwsze pytanie jest takie, na jakiej teorii jest to oparte? Warto zapytać się, jeżeli będziemy stosować jakieś narzędzie, na czym jest ona oparta. Ale to nie wszystko. Jaki jest status naukowy tej teorii? Co to znaczy? Na przykład czy ta teoria ma badania, które można przeczytać w literaturze naukowej? Czy to jest tylko wymysł czegoś?
To już kolejny wniosek, który mówi o tym, że warto zastanowić się, czy sprawdzić, na jakiej teorii naukowej, czy w ogóle na jakiejś teorii naukowej oparty jest test, który chcemy zastosować, badając predyspozycje, czy osobowość naszego kandydata, czy członka zespołu. Na co w takim razie zwrócić uwagę, oceniając przydatność testu?
To, co jest ważne, albo inaczej, jak stwierdzić, że test jest dobry? Test jest dobry wtedy, kiedy spełnia kryteria dobroci psychometrycznej. Tych kryteriów jest kilka. Najczęściej mówi się o dwóch kryteriach, które są w moim poczuciu bazalne, to znaczy rzetelność i trafność. Rzetelność to jest odpowiedź na pytanie, na ile test dokładnie mierzy to, jakąś cechę, jakąś zmienną psychologiczną. Jest to odpowiedź na pytanie, na ile dokładnie test mierzy daną zmienną psychologiczną, czy też cechę psychologiczną. Rzetelność to też stabilność wyników, czyli odporność właśnie na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą mieć wpływ na uzyskiwane odpowiedzi. A rzetelność to też informacja, w jakim stopniu możemy być pewni co do wyniku, czyli innymi słowy, na ile test dokładnie odzwierciedla daną cechę psychologiczną. Trafność z kolei to jest odpowiedź na pytanie, na ile test mierzy to, do czego został przeznaczony. Innymi słowy, na ile test na przykład do diagnozy osobowości bądź stylów poznawczych albo stylów zachowania mierzy właśnie ową osobowość bądź style poznawcze bądź style zachowania. Tutaj oczywiście można mówić o różnych rodzajach trafności, o różnych rodzajach rzetelności. Bardzo często mówi się o tak zwanej trafności diagnostycznej, czyli właśnie na ile ten test diagnozuje daną cechę, ale też o trafności prognostycznej, czyli na ile na podstawie wyniku testu możemy prognozować zachowanie danej osoby.
Czyli innymi słowy, na ile dany test mierzy to, co ma mierzyć i na ile dobrze to robi. A zupełnie inną kwestią jest to, czy pomimo tego, że robi to dobrze i mierzy to, co ma mierzyć, to czy w ogóle ma jakąkolwiek użyteczność w zadaniu, do którego chcemy wykorzystać dany test. I tutaj niektóre badania pokazują, że niestety nie jest najlepiej z testami. Jest na przykład kilka koncepcji osobowości, które różnią się ilością cech składowych. Najbardziej chyba popularna to tak zwana Wielka Piątka Paula Kosty i Roberta McCree, która zakłada, że można nas, ludzi, opisać za pomocą natężenia pięciu podstawowych cech: ekstrawersji, sumienności, ugodowości, otwartości na doświadczenie i neurotyczności. I z tej piątki najbardziej przydatna do oceny w środowisku zawodowym jest sumienność. Karol Wolski w artykule Trafność decyzji na portalu hrbiznespartner.pl, do którego zamieszczę link w opisie tego podcastu, przytacza badania, które wskazują, że trafność prognostyczna badania właśnie sumienności ma wartość 0,31. Trafność prognostyczną mierzymy współczynnikiem korelacji, który zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie 0 mówi nam, że pomiędzy natężeniem cechy a jakością pracy nie ma żadnego związku, a 1, że związek jest 100%. Czyli w tym przypadku ta korelacja jest dosyć niska. To znaczy równie dobrze moglibyśmy rzucić monetą i zobaczyć, czy pracownik będzie pracował w danym środowisku dobrze, będzie wykonywał sumiennie swoje obowiązki, czy też nie. Wróćmy jeszcze do Mateusza.
W kontekście rzetelności najczęściej wymienia się tak zwaną spójność wewnętrzną, określaną współczynnikiem Alfa-Krombacha, i dobre testy mają tą Alfa-Krombacha przynajmniej na poziomie 0,7 bądź więcej. Ale też mówi się o stabilności czasowej. Innymi słowy, to bada się poprzez diagnozę czy badanie wybranych osób w jakimś momencie czasowym i później poprzez ponowne badanie, czyli jest tak zwana metoda test, retest. I jeśli te wyniki są w miarę spójne, to określa się znowu za pomocą współczynnika korelacji, to możemy mówić o dużej stabilności czasowej narzędzia. Oczywiście w kontekście rzetelności mówimy także o tak zwanym standardowym błędzie pomiaru. W tym wypadku to polega na tym, że do wyniku uzyskanego w teście w danej skali, w danej cesze, dodaje się i odejmuje tak zwany standardowy błąd pomiaru, czyli jakąś wartość liczbową, która mówi nam o tym, w jakim przedziale mieszczą się wyniki osoby badanej. Innymi słowy, jeżeli wynik surowy wynosi na przykład 14, to do tego wyniku dodajemy przykładowo 3 bądź 4 punkty i odejmujemy 3 bądź 4 punkty. I dzięki temu uzyskujemy przedział na przykład z 95% prawdopodobieństwem realny wynik osoby badanej mieści się w zakresie takim a takim, czyli w naszym wypadku na przykład od 10 do 18. Biorąc to wszystko pod uwagę, jakoś chciałbym podsumować, że każdy test obarczony jest pewnym błędem i jest po prostu sposobem szacowania danej cechy u konkretnej osoby. I z racji tego należy z dystansem podchodzić, przynajmniej w moim poczuciu, do wyników uzyskiwanych w teście, to po pierwsze, a drugie, należy z dystansem podchodzić do działań praktycznych czy pewnych aplikacyjnych działań na bazie wyników testowych. Oczywiście tutaj pojawia się kolejne ważne pytanie, jak rozpoznać, czy test jest dobry? Przede wszystkim to, co możemy zrobić, to przeanalizować właściwości psychometryczne danego testu. Wspomnianą rzetelność, wspomnianą trafność, ale w moim poczuciu, z racji tego, że zajmuję się psychometrią, same suche wskaźniki absolutnie nie wystarczą. Czyli jeżeli ktoś poda wartość liczbową właśnie między innymi wspomnianego współczynnika Alfy Krombacha, to dla mnie jest to trochę za mało. Z mojego punktu widzenia potrzebowałbym zapoznać się z procedurą tworzenia tego testu, jakie działania podjęli autorzy, w jaki sposób weryfikowali wspomnianą rzetelność, trafność, jak ta rzetelność i trafność ma się nie tyle do całego testu, ale też do poszczególnych itemów, czy też stwierdzeń, jakie działania podjęto, żeby upewnić się, że test mierzy to, co ma mierzyć, na ile sprawdzono trafność teoretyczną, czyli dokonano pewnych analiz statystycznych, jakie to były analizy statystyczne, czyli na przykład analiza czynnikowa, eksploracyjna, analiza czynnikowa konfirmacyjna, na ile wykorzystywano jakieś zewnętrzne kryterium, czyli dostępne inne testy bądź narzędzia pomiarowe, na ile te wyniki są ze sobą spójne, w jakich interwałach czasowych badano osoby badane, jak ma się współczynnik, dajmy na to mocy dyskryminacyjnej, który odpowiada na pytanie, czy test jest rzetelny i spójny wewnętrznie, na ilu osobach przeprowadzono badania, czy test jest znormalizowany, czy wyniki surowe można odnieść do norm, do szerszej populacji, no i co wreszcie te wyniki mogą oznaczać, czyli czy te badania były jakoś rozciągnięte w czasie, czy diagnozowano, na ile osoby uzyskujące na przykład wysokie wyniki w danym zakresie radzą sobie w jakiejś klasie sytuacji, jak sobie radzą i czy to było spójne z założeniami, z teorią, z innymi badaniami.
Nie wiem jak wy, ale ja już dawno pogubiłem się w tych wszystkich elementach do sprawdzenia. No i niestety rzeczywistość wygląda tak, jak trochę opisuje ją Daniel Kahneman w swojej książce, że często na trudne pytania ludzki umysł ma tendencję do odpowiadania na zupełnie inne pytania, na upraszczanie rzeczywistości i zamiast zastanawiać się nad wskaźnikami czy ważnymi elementami testu, zadajemy sobie pytanie, czy nam on się podoba, czy nie, czy jest ładny, czy nie. Jeśli jest ładny, no to po prostu chętniej z niego korzystamy. Jeśli wyniki są prezentowane w ładnej formie, to też chętniej na niego odpowiadamy. Oczywiście Kahneman nie pisze o testach, ale o tendencji ludzkiego umysłu do tego, żeby odciążać się, nie analizować zbyt długo, żeby nie pracować ciężko, nie szukać odpowiedzi na trudne pytania, a te pytania, które stawia Mateusz, wydają się być trudne i wydają się być takimi, na które odpowiedzieć może tylko specjalista. Ja dodałbym tutaj jeszcze jedno pytanie, czy dobrym źródłem informacji jest sprzedawca testu? No ale to już musicie odpowiedzieć sobie sami osobiście na nie. kilka być może użytecznych informacji na temat jakości testów, na które możemy trafić w naszej rzeczywistości, znajdziecie w książce Sławka Jarmuża Alfabet mitów menedżerskich, gdzie znajduje się rozdział o jak osobowość, w którym mowa jest o kilku popularnych testach i o tym, jak jest z ich rzetelnością i trafnością.
Więc w moim poczuciu jakby to wymaga pewnej wiedzy psychometrycznej, też wiedzy psychologicznej, żeby określić, czy test psychologiczny jest dobrym testem i na ile można mieć zaufanie do jego wyników i co ewentualnie z takim testem można robić. Teraz bym miał to wszystko podsumować, w jakiś sposób i przejść w tą stronę praktyczną, czyli czy i jak wykorzystywać test, w jakich obszarach. To zacznę może od takiego ogólnego stwierdzenia, że testy są obarczone błędem i do każdego testu w moim poczuciu należy podchodzić z pewnym dystansem. Jestem bardzo daleki od tego, żeby wykorzystywać testy, czy same testy, do pewnych działań aplikacyjnych, takich jak selekcja pracowników, czy prognozowanie na podstawie wyników testów obszarów, w których oni mogą, pracownicy mogą być efektywni, działać efektywnie, albo na ile mogą współpracować. Myślę sobie, że może to być bardzo ryzykowne i krzywdzące dla kandydatów. Jednocześnie mam takie silne przekonanie, że testy psychometryczne, oczywiście te dobre testy, mają swoją wartość i mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. Oczywiście abstrahuję tutaj od sfery naukowej, no bo w sferze naukowej bardzo często wykorzystuje się diagnozę testową do tego, żeby określić natężenie jakiejś cechy, a później zweryfikować, na ile ludzie o takim bądź innym natężeniu cechy zachowują się w jakiś sposób, albo jak to się ma do na przykład ich efektywności, współpracy, działań proorganizacyjnych, etc., etc. Myślę sobie, że w naszej rzeczywistości te testy z powodzeniem mogą być wykorzystywane do tego, żeby uruchomić u ludzi pewną dyskusję na temat tego, jacy jesteśmy i w czym ewentualnie się różnimy. Natomiast tutaj zachęcałbym, myślę, wszystkie osoby, które wykorzystują te testy, do tego, żeby traktować to jako przyczynek do dyskusji, jako rozmowę o pewnych trendach czy tendencjach. Taka autodiagnoza pozwala jakoś przyjrzeć się sobie i zweryfikować, jak to jest ze mną, na ile rzeczywiście podobnie myślę o sobie, alternatywnie, gdzie myślę o sobie inaczej. No i to, co jest też szalenie ważną wartością, to, że taka autodiagnoza trochę pozwala mi zrozumieć, że kurczę, to jaki jestem, jest okej, okay, jestem normalny, to znaczy są ludzie, którzy zachowują się tak jak ja i to jest w porządku. Nie? To oczywiście może mieć jakieś implikacje, to może wiązać się z konsekwencjami pozytywnymi, ale też z jakimiś konsekwencjami negatywnymi. Innymi słowy, cech psychologicznych nie należy wartościować. Nie? Po prostu jesteśmy jacyś. Ale oczywiście to, jacy jesteśmy, może wpływać na nasze funkcjonowanie i nieść ze sobą różne reperkusje.
Ja mam tutaj pewną trudność, bo z jednej strony rzeczywiście widzę, że ten rodzaj rozpoczęcia dyskusji, czyli jakiś test, jakaś psychozabawa, jakieś wyniki, porównywanie pomiędzy ludźmi, daje rzeczywiście znacznie większe zaangażowanie w dyskusję o tym, że jesteśmy różni, ale z drugiej strony obserwuję to, o czym mówiłem na początku, że ludzie mają tendencję do przyklejania na podstawie tych wyników jakiejś etykiety. Jesteś zielony, żółty, czerwony, X, Y, Z i wydaje mi się to bardzo niebezpieczne. Pomimo dbałości ze strony trenera, pomimo dbałości ze strony prowadzącego, takie coś wydaje mi się, że ma miejsce. No, a zdarzają się sytuacje, kiedy tej dbałości bardzo, ale to bardzo też brakuje.
Druga rzecz, czy druga wartość, którą widzę z takiej diagnozy testowej na sali szkoleniowej, to, że ludzie mają okazję poznać innych i rozmowa na poziomie wyników jest takim, myślę, że specyficznym sposobem podejścia do rozmawiania o różnicach indywidualnych, o tym, że zachowujemy się różnie i o tym, że to jest ok. Innymi słowy, diagnoza testowa daje nam pewną strukturę do tego, żeby w bezpieczny sposób porozmawiać o tym, ja mam tak, mi do tego jest bliżej, słyszę, że ty masz tak, to mi do tego jest bliżej i okej, czyli bądźmy we wzajemnym szacunku, przyjrzyjmy się, czy rzeczywiście tak zawsze jest i co moglibyśmy z tym zrobić. Myślę sobie, że o wiele łatwiej dzięki takiej diagnozie testowej rozmawiać na temat tego, w czym jesteśmy podobni, w czym jesteśmy różni i co z tym możemy zrobić, niż w sytuacji, gdybyśmy po prostu puścili ludzi w dyskusję, jaki ty jesteś, jaka ty jesteś. No i w takiej sytuacji bardzo często ludzie mają taką tendencję, przynajmniej z mojego doświadczenia, żeby iść po swoim. To znaczy trochę się usztywniać jakoś bardzo mocno nazywać, że to jest najlepszy sposób funkcjonowania albo w biznesie, albo w rzeczywistości jakiejś, że tak należy postępować. Autodiagnoza czy diagnoza całego zespołu daje taką przestrzeń do tego, żeby przyjrzeć się temu, że właśnie się różnimy. To jest okej. Okay. Teraz potrzebujemy coś z tym zrobić. Przy czym z punktu widzenia trenera czy też diagnosty bardzo ważne w moim poczuciu jest to, żeby szczegółowo nazwać to ludziom, że to co im wyjdzie w teście, to jest pewna tendencja, czy coś, co z jakimś prawdopodobieństwem mierzy to, jak oni funkcjonują, czy też jacy oni są na poziomie konkretnych cech.
I to tylko pod warunkiem, że korzystamy z dobrego testu, bo pamiętajmy, że duża część testów, które funkcjonują na salach szkoleniowych, bardziej nadaje się do określenia mianem pewnej psychozabawy, czegoś, co niestety z rzetelnością i trafnością ma niewiele wspólnego.
Innymi słowy, bardzo bym zachęcał do pewnej uważności i do takiego nazywania pewnych rzeczy w trybie przypuszczającym. Ja zawsze podchodzę z rezerwą do wyników testów. Znaczy daleko mi do tego, żeby mówić, wyszło ci tak, więc jesteś takim typem i tak będziesz się zachowywać, bo to jak się zachowujemy jest wypadkową wielu różnych czynników, między innymi naszych cech psychologicznych, ale też środowiska, w którym funkcjonujemy, pewnej elastyczności, oczekiwań, wymagań innych osób.
Innymi słowy, to, że mamy jakąś cechę osobowości o jakimś natężeniu, nie przesądza jeszcze o tym, że będziemy się zgodnie z nią zachowywać, bo wpływ na to ma choćby środowisko, w którym się znajdujemy.
Też w żaden sposób... Przynajmniej ja bym nie chciał, żeby test był taką wymówką, nie? Że skoro jestem czerwony czy jakiś, no to taki jestem i tyle. Nie? Że zawsze jest przestrzeń do zmiany zachowania. To znaczy mając jakiś konglomerat cech psychologicznych związany z jakimś natężeniem, z większym prawdopodobieństwem będziemy funkcjonować tak, a nie inaczej. To jest też pewne prawdopodobieństwo, ale każdy z nas ma też wpływ na nasze funkcjonowanie. To znaczy nawet jeżeli nam do czegoś najbliżej, to nie znaczy, że nie potrafimy albo nawet, że nie powinniśmy spróbować funkcjonować w inny sposób. Bo to też na tym polega w moim poczuciu współpraca i rozwój, żeby jakoś szukać innych perspektyw, innych sposobów zachowania się.
Tak. I to jest, myślę, bardzo ważny wniosek, który płynie z rozmowy o testach, bo potrafią one zwolnić z odpowiedzialności zarówno tego, który wykonuje sobie test, no bo na przykład jeśli wyjdzie mi sumienność niska na poziomie 2, to właściwie wszystko, co będzie się wiązało z jakąś powtarzalnością, żmudną pracą, będzie dla mnie trudne do wykonania. No i gdybym patrzył po swoim teście, który kiedyś sobie robiłem, to nigdy nie przebiegłbym maratonu. A jednak to zrobiłem, bo moja sumienność jest niska, ale potrafię zmienić swoje zachowanie w sytuacji, w której potrzebuje czegoś, wymaga to czegoś ode mnie. A z drugiej strony zwalnia z odpowiedzialności na przykład menadżera, który może powiedzieć, kurczę, moi ludzie są tacy, w związku z tym ja nic tutaj nie zrobię. Ja nie mam na nic wpływu. Zmieńcie mi zespół, wymieńcie mi ludzi, zrekrutujcie mi ludzi zgodnie z jakimiś kryteriami, zgodnie z wynikami testu, który będą przechodzić, takimi, które będą wskazywały, że mogę z nimi pracować, że będą osiągać sukcesy. I w moim przekonaniu jest to bardzo niebezpieczny sposób myślenia, a doświadczam go czasem w komentarzach na sali szkoleniowej.
I reasumując, to jest w moim poczuciu największa wartość z wykorzystania testowego, z wykorzystania testów w praktyce szkoleniowej. To znaczy, dzięki nim możemy w taki bezpieczny sposób wpuścić, zachęcić ludzi do dyskusji na temat tego, jaki ja jestem, do tego, żeby posłuchali, jacy są inni, jak to może przekładać się na ich codzienne funkcjonowanie, na ich relacji, na ich komunikacji, na ich współpracy, na efektywność działania, na podejście do pracy czy do poszczególnych elementów. No i też to może być świetnym przyczynkiem do tego, żeby jakoś wzmocnić ludzi w tym, że z gruntu są okej. Że to, że jesteś taki, albo to, że ktoś inny jest taki, to jest bardzo w porządku. A jednocześnie to nie zamyka dyskusji, bo w moim poczuciu powinno być punktem odbicia do dalszej dyskusji, co w związku z tym moglibyśmy zrobić z szacunkiem dla siebie. W tym samym momencie chciałbym podkreślić, że ja nie widzę osobiście zastosowania testów psychometrycznych w takiej praktyce selekcyjnej, nazwijmy to. O tym już kilkakrotnie wspominałem. Natomiast podejmowanie decyzji odnośnie tego, czy kogoś na przykład awansować, przenieść na jakieś stanowisko tylko i wyłącznie w oparciu o wynik testowy, w moim poczuciu jest nadużyciem, jest bardzo ryzykowne i może być krzywdzące dla innych. Myślę sobie, że wyniki testowe mogą stanowić pewne uzupełnienie wiedzy odnośnie danej osoby. Mogą też znowu stanowić przyczynek do tego, żeby podjąć rozmowę na zasadzie, okej, zrobiłeś testy, wyszło ci coś takiego, co sugeruje, że możesz mieć z tym trudności albo możesz tak funkcjonować. Jak to się ma do twojej decyzji, jak to się ma do tego, co dla ciebie planujemy? Jak ty to widzisz, co w związku z tym mógłbyś zrobić, jakie środki zaradcze bądź środki pomocowe moglibyśmy wdrożyć?
No dobrze, to konkretnie. Czy są na polskim rynku jakieś testy, które moglibyśmy określić mianem dobrych testów, które można wykorzystywać spokojnie w praktyce biznesowej?
No ja myślę, że mam dużą trudność w odpowiedzi na to pytanie, bowiem w psychologii funkcjonuje od groma całkiem dobrych testów pod kątem psychometrycznym oczywiście, czyli spełniających kryteria dobroci psychometrycznej, a jednocześnie uważam, że to nie są testy, które są do wykorzystania w celach takich właśnie rozwojowych. Mam tutaj na przykład na myśli testy do diagnozy temperamentu, testy do diagnozy osobowości, spośród których najbardziej znanym jest narzędzie NeoFIFI, kosty i makroadaptacji Strzelała i zespołu, czy też test do badania temperamentu w oparciu o regulacyjną teorię temperamentu właśnie Strzelała ponownie i zespołu. Te dwa testy, przykłady mogę podać, charakteryzują się bardzo zadowalającymi właściwościami psychometrycznymi, a jednocześnie widzę bardzo małe zastosowanie takich testów w praktyce szkoleniowej czy w praktyce organizacyjnej. Tutaj myślę, że też warto odwołać się do tych chyba szeroko używanych testów czy narzędzi typu DISC, MBTI, Insights, etc., etc. Tutaj mówię szczerze, mam kłopot, bo trudno mi dotrzeć do szczegółowych danych na temat, czy trudno było mi do tej pory dotrzeć do szczegółowych danych na temat właściwości psychometrycznych owych narzędzi. A te dane, do których dotarłem, miały charakter ogólny. Nie miałem okazji zapoznać się z procedurą walidacyjną choćby. Ja osobiście mam zastrzeżenia do tych narzędzi. Co prawda twórcy mówią o tym, że one są dobre, bardzo dobrze diagnozują, spełniają właśnie owe kryteria. Natomiast te dane, z którymi ja się zapoznałem, absolutnie mnie nie przekonują. Innymi słowy, nie mam informacji, jak te narzędzia w rzeczywistości funkcjonują, jak były tworzone, jakie były szczegółowe wyniki w trakcie procedury walidacyjnej. Wręcz przeciwnie, większość danych, które posiadam, bądź artykułów, do których dotarłem, ale też wypowiedzi praktyków czy naukowców, wskazują, że te narzędzia
no, pozostawiają wiele do życzenia, przynajmniej pod kątem psychometrycznym. Przy czym proszę, traktuj te informacje jako informacje też będące ze znakiem zapytania. Być może gdzieś są jakieś publikacje, z którymi nie miałem okazji się zapoznać, które nie są ogólnie dostępne, albo do których ja po prostu w jakiś sposób nie umiałem dotrzeć. Natomiast moja wiedza pokazuje mi, że trzeba być tutaj bardzo ostrożnym, co oczywiście nie umniejsza roli czy przydatności tych narzędzi w tym kontekście, o którym wcześniej wspominałem, czyli w kontekście otwarcia dyskusji, przyjrzenia się sobie, przyjrzenia się innym, poszukania rozwiązań do budowania lepszej współpracy.
Mi z wypowiedzi Mateusza zostaje w uszach słowo ostrożność w stosowaniu testów i wyciąganiu z nich, czy na ich podstawie wniosków.
Kolejne pytanie, które zadałeś, dotyczy tego, dlaczego menadżerowie, heretyk bardzo lubią testy psychometryczne. Z mojej perspektywy, że jako człowieka, który przez długi czas pracował w HR-ze, wspomagał menadżerów, czy też jakoś zarządzał zespołami, testy bardzo ułatwiają kategoryzację ludzi. To znaczy zrobienie testu w dość szybki sposób pozwala otrzymać jakąś pulę danych na temat danego człowieka czy danej grupy osób. I w oparciu o te dane czasem łatwiej nam podejmować pewne decyzje i myślę sobie, że to jest z jednej strony taki przyczynek, który skłania menadżerów HR do stosowania testów, czyli możliwość szybkiego wykorzystania i otrzymania możliwie szerokiej puli danych na temat danego człowieka. Przy czym tutaj podkreśliłbym znowu ten aspekt związany z omylnością testów, niedoskonałością testów. Mam jednocześnie świadomość, że chyba większa część menadżerów, HR-ów trochę bierze za pewnik to, co testy mówią o człowieku i nie podchodzi z należytą rezerwą do wyników. Oczywiście to jest tylko moje przypuszczenie.
Ja mam bardzo podobną obserwację, ale oczywiście to jest tylko moje subiektywne spojrzenie na rzeczywistość.
Druga rzecz, która skłania menadżerów HR do szerokiego stosowania testów, no to właśnie takie silne przekonanie, że testy pozwalają pokazać coś, czego nazwijmy to gołym okiem nie widać. No i w pewnym stopniu jest to prawda. To znaczy wynik testowy w jakiś sposób odzwierciedla cechy psychologiczne i chyba dużo sprawniej i łatwiej jest poprosić kogoś o wykonanie testu, na przykład testu osobowości, czy testu diagnozującego style poznawcze bądź styl funkcjonowania i zapoznać się z raportem, bo on jest bardziej, wydaje się przynajmniej bardziej miarodajny niż choćby taka rozmowa na ten temat. Dla przykładu, jak ty byś siebie oceniał, czy jesteś bardziej ekstrawertywny, czy introwertywny. Pytania czy odpowiedzi są jeszcze bardziej obarczone tendencją do aprobaty społecznej, do przedstawienia się w lepszym świetle. Są też trudniejsze dla drugiej osoby, bo myślę sobie, że generalizując oczywiście, dużo trudniej jest danej osobie opowiedzieć o sobie, jak ona jest, niż odpowiedzieć na serię pytań, czy ustosunkować się do szeregu stwierdzeń. No te stwierdzenia jakoś też nie etykietują, nie wartościują, no bo o ile na przykład zadam pytanie, czy jesteś bardziej ekstrawertywny czy introwertywny, to moje doświadczenia pokazują, że ludzie z grubsza wolą być ekstrawertywni. Oczywiście to zależy od pewnej świadomości, wiedzy, poziomu stanowiskowego też. Z grubsza jakoś w ujęciu potocznym wyżej wartościuje się ekstrawertyków. Kiedy dam komuś test do wykonania, w którym jest pewna pula stwierdzeń, na przykład w Neofifi jest tych stwierdzeń 12 do każdej skali, czyli 12 stwierdzeń dotyczących ekstrawersji, ekstraintrowersji, które przynajmniej nie wszystkie wprost pytają o ten wymiar. Na przykład pytają o częstotliwość kontaktów, funkcjonowanie w różnych sytuacjach. Trochę łatwiej danej sobie się do tego ustosunkować. Jednocześnie dzięki temu badający, czyli w tym wypadku menadżer bądź HR, otrzymuje dość bogatą pulę informacji na temat tej osoby, na temat jej cechy w zasadzie, jakoś zazwyczaj w podręcznikach do testów, w instrukcjach, w raportach jest też opisane, jak taka osoba może funkcjonować. I myślę sobie, że takie, nazwijmy to, życzliwie ułatwianie sobie pracy, czyli stworzenie przestrzeni do tego, żeby ludzie mogli trochę łatwiej siebie zdiagnozować, siebie ocenić i porozmawiać o tym, jak siebie spostrzegają, może być, jest zapewne zasadne, przydatne w różnych sytuacjach biznesowych, związanych szczególnie z budowaniem zespołu, z rozwijaniem współpracy, właśnie tak jak wspominałem.
Jednym z powodów tego, że tak lubimy testy osobowości, czy tego, że biznes tak je lubi, może być też fakt, że jako ludzie bardzo lubimy kategoryzować i etykietować. W potocznym języku powszechne są określenia leń, pracuj, złota rączka, dusza towarzystwa. No i wiele testów opisuje ludzi właśnie według różnego rodzaju typologii. Często też posługujemy się też opisem osób za pomocą cech. Przyjazny, otwarty, pracowity i takie uproszczone, wieloznaczne opisy są naszym naturalnym sposobem opisywania ludzi. One nam zwyczajnie ułatwiają odbiór rzeczywistości. Uproszczenia te są często jednak zbyt duże, a przez to bezużyteczne lub całkowicie bezwartościowe. Istniało mnóstwo danych wskazujących, że nie jesteśmy w stanie trafnie przewidzieć, jak sobie poradzą poszczególni kandydaci. Co kilka miesięcy spotykaliśmy się na omówienie wyników, na którym dowiadywaliśmy się, jak idzie naszym kadetom na szkoleniu, i wtedy porównywaliśmy nasze oceny z opiniami monitorujących ich od dłuższego czasu dowódców. Zawsze powtarzała się ta sama historia. Nasza umiejętność przewidywania, jak kadeci poradzą sobie na szkoleniu, była pomijalna. Nasze prognozy były odrobinę trafniejsze od czysto losowych. To drugi fragment z pułapek myślenia Daniela Kahnemana. Książki, która zaskakująco rzadko jawi się być znaną wśród menadżerów. Ja was bardzo zachęcam do lektury, szczególnie teraz, kiedy koronawirus na świecie powoduje odwoływanie różnego rodzaju imprez masowych, kiedy zamykane są teatry, kina i być może u nas też tak się będzie działo. Będziemy mieli więcej czasu na to, żeby czytać, i ja zachęcam was do tego, żebyście zapoznali się z tą książką, ponieważ ona bardzo, w moim przekonaniu, uczy ostrożności w ferowaniu sądów o rzeczywistości. Dziękuję wam za wysłuchanie kolejnego odcinka i zapraszam na naszą stronę ludzkastronazarządzania.pl.
Dziękuję ci za wysłuchanie podcastu Ludzka Strona Zarządzania. Proszę, nie zapomnij o opinii w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz podcastów.